Bardzo serdecznie Państwa witamy, zapraszamy do audycji Studio Sport. A witam się z Państwem oczywiście
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj będzie piłka ręczna, będzie Liga Mistrzów, ale nie tylko. Będą skoki narciarskie, ostatnie dwa konkursy, no a przede wszystkim losowanie grup Mistrzostw Świata, które odbędą się już w przyszłym roku w Rosji. Powinniśmy też zdążyć z Ligą Mistrzów, bo dzisiaj przecież ostatnia kolejka grupowa się zaczyna, dzisiaj i jutro oczywiście. Ale zaczęlibyśmy od skoków narciarskich, bo przecież mamy sezon zimowy w pełni. Ostatnie dwa konkursy w Rosji, w Niżnim Tagile. No i tak różnie to wyglądało z naszymi reprezentantami. Cieszy to, że prawie wszyscy w dwóch konkursach się dostali do tej pierwszej trzydziestki. Był jeden wyjątek, a zacznijmy od początku, od pierwszego konkursu. Tutaj najlepiej z naszych Piotrek Żyła, 10. miejsce. 11. Dawid Kubacki, 15. Kamil Stok, 20. Maciej Kot, 27. Stefan Hula i 30. Jakub Wolny. No Żyła skakał dwa równe skoki, ale Stochowi i Kubeckiemu wyraźnie jeden ze skoków jeszcze nie wychodzi, a Maciej Kot, no myślę, że on jeszcze do tej pierwszej dziesiątki się przełamie.
Takich problemów z regularnością nie mają przeciwnicy, szczególnie ta uwaga dotyczy się zarówno Niemców, jak i Norwegów, ponieważ pierwsze cztery miejsca mieliśmy dwóch przedstawicieli każdego z tych krajów i tak w pierwszy dzień triumfował Richard Freitag przed Danielem Andre Tande i Johanem Andre Forfangiem. Z kolei następnego dnia w drugim konkursie no bardzo podobnie wyglądała czołówka, również Niemcy. Tym razem najlepszy był Andreas Wellinger, który wyprzedził Freitaga. Trzecie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft.
Co do Polaków, na siódmym był Kamil Stoch, na ósmym Maciej Kot, 16. miejsce Piotrek Żyła, 19. Dawid Kubacki, 26. Jakub Wolny, 40. Stefan Hula, on się nie dostał. Jeżeli popatrzymy na klasyfikację generalną, najlepszy z Polaków, 6. jest Kamil Stoch. Tych punktów do pierwszego miejsca dużo mu nie brakuje, bo prowadzi Niemiec Freitag, on ma tych punktów 270, drugi jest Niemiec Wellinger, a trzeci Norweg Andre Tande. Kraft na razie na miejscu czwartym, jeszcze w dziesiątce Piotrek Żyła. No jeżeli byśmy tak popatrzyli na naszych skoczków, no to tak jak mówiłem, kiedy by był konkurs drużynowy i nie wydarzy się jakaś no niespodziewana rzecz, jak z Piotrkiem Żyłą ostatnio, no to na pewno będziemy walczyć o podium. To jest ta siła w tej grupie, ale jeżeli chodzi o pojedyncze występy, no to czegoś tym naszym skoczkom jeszcze brakuje, ale miejmy nadzieję, że to jest początek sezonu, przecież dopiero trzeci weekend i że będzie z każdym tym konkursem lepiej. Przechodzimy bardzo szybko do piłki ręcznej. Do piłki ręcznej, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, w wykonaniu naszych dwóch drużyn. Mamy dobrą i złą wiadomość i o dziwo zła wiadomość dotyczy PGE Vive Kielce. Oni grali na wyjeździe z Telekomem Veszprem. Niestety przegrali 26-31.
To było bardzo ważne spotkanie, ponieważ Vive w przypadku wygranej mogło właśnie dogonić zespół z Węgier. Stało się jednak inaczej. Ta porażka bardzo wyraźna, różnicą 5 trafień. I w tej chwili sytuacja jest taka, że Kielczanie zajmują 5 miejsce w tabeli swojej grupy na 4 kolejki przed końcem zmagań w tej fazie. Teoretycznie mają jeszcze szansę na czołową trójkę, ale no, szczerze powiedziawszy, po tej porażce te szanse są raczej czysto matematyczne i myślę, że Kielczanie skupią się na tym, żeby powalczyć jeszcze co najwyżej o miejsce 4.
Tak, oby udało im się to miejsce 4 jeszcze zająć. W drugim spotkaniu Wisła Płock grała z Szeged, no i wygrała jedną bramką 25-24. Co ciekawe, to pierwsze wygrane spotkanie Wisły Płock w tym sezonie Ligi Mistrzów. No nie byli na pewno faworytami, zdecydowanie tymi faworytami byli gospodarze. No ale bardzo, bardzo cieszy to, że Wisła w końcu się przełamała. Udało im się wygrać, dołożyć te cenne punkty do dwóch wcześniejszych remisów. No i kto wie, może tak rzutem na taśmę jeszcze Wisła powalczy o to szóste miejsce, ale to znowu musiałaby sprawić jakąś niespodziankę.
No to był ostatni dzwonek, żeby nawciarze jeszcze mogli pomarzyć w ogóle o tym, żeby wyjść z tej grupy. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że Wisła ma 4 punkty i traci 2 oczka do zajmującego szóste miejsce zespołu z Kristianstad, a więc teoretycznie wszystko jest możliwe, ale rywale w ostatniej kolejce naprawdę bardzo, bardzo mocni.
Jeszcze jeżeli chodzi o piłkę ręczną, no to trwają Mistrzostwa Świata kobiet. Jeżeli chodzi o nasze zawodniczki, no to w pierwszym spotkaniu wpisały się no naprawdę dobrze. Pokonały Szwedki 33-30.
I to bardzo duża niespodzianka, ponieważ to właśnie zawodniczki ze Skandynawii były faworytem tego spotkania. Stało się jednak inaczej. Polki już przed tym turniejem pokazywały w sparingach dobrą dyspozycję. W tym pierwszym meczu akurat to się przełożyło na całkiem niespodziewane, aczkolwiek zasłużone 2 punkty.
No niestety w drugim spotkaniu już wygrać się nie udało. Tym razem przeciwniczkami naszych pań były Czeszki. No i tutaj wynik 25-29 dla właśnie naszych południowych sąsiadek. Dzisiaj kolejne spotkanie w wykonaniu polskiej reprezentacji.
Tym razem rywalki z najwyższej półki, ponieważ będą to Norweszki, a więc zespół, który w ostatnich latach dominuje w kobiecej piłce ręcznej. Oczywiście trzymamy kciuki i myślę, że o wyniku powiemy przy okazji kolejnych audycji.
To spotkanie o 20:30, no tutaj już każdy dobry wynik będzie prawdziwą sensacją, ale na taki byśmy oczywiście liczyli. To tyle, jeżeli chodzi o te tematy niepiłkarskie. Zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Tak jak zapowiadaliśmy, przechodzimy do losowania grup, do grup Mistrzostw Świata w Rosji. Wiadomo, że zagramy w grupie H, a naszymi rywalami będzie Senegal, Kolumbia i Japonia. I patrząc na te wszystkie grupy, nasza wydaje się wyrównana, dosyć wyrównana i tutaj naprawdę nie będzie sensacją awans jakiejkolwiek drużyny z tej właśnie grupy, ale czy to można powiedzieć, że to jest złe losowanie? Na pewno Polska z każdym z tych rywali jest w stanie wygrać, no i jak chcemy grać o coś więcej niż tylko ten awans na te mistrzostwa, no to to jest nawet obowiązek, żeby z każdym z tych rywali, szczególnie z Kolumbią, wygrać.
Oczywiście statystyka jest po naszej stronie, bo to my byliśmy losowani z pierwszego koszyka, ale absolutnie nie można na tym polegać, bo jeżeli spojrzymy na to, jakich zawodników mają nasi rywale, no to nie można absolutnie mówić tutaj o tym, że to są jakieś przypadkowe zespoły, jednak każdy z nich na swoim kontynencie reprezentuje określoną klasę sportową.
No przecież chociażby taka Kolumbia, wydaje się, że najgroźniejszy teoretycznie rywal w tej grupie w ostatnich Mistrzostwach Świata była o krok, żeby być w najlepszej czwórce. No też jacy zawodnicy tam grają, to też o czymś świadczy.
Tak, w każdej formacji praktycznie, jeżeli nawet spojrzymy od bramki, no to mamy Dawida Ospinę, który przyzwoicie radzi sobie w Arsenalu. W obronie mamy chociażby Davinsona Sancheza, a więc zawodnika Tottenhamu, co ważne, zawodnika podstawowego. W pomocy to przede wszystkim James Rodriguez, a więc ten lider środka pola. No i w ataku niezatapialny, można powiedzieć, Radamel Falcao, już taka żywa legenda kolumbijskiej piłki. No i naprawdę czeka Polaków trudne zadanie, żeby właśnie tego rywala pokonać.
Wydawało się, że może Senegal będzie takim troszkę słabszym przeciwnikiem, ale jak popatrzymy na skład tego zespołu, na to, jakie kluby reprezentują poszczególni zawodnicy, no to nie jest wcale i nie będzie tak prosto.
No wystarczy podać kilka nazwisk. Oczywiście pierwsze skojarzenie, które się kibicom skojarzy z Premier League, no to Sadio Mane, czyli skrzydłowy Liverpoolu. Dalej naprawdę solidny stoper Napoli, czyli Kalidou Koulibaly. Do tego kolejny skrzydłowy, tym razem Monaco, a więc Keita Balde. No jest kilku zawodników naprawdę o przynależności klubowej, naprawdę solidnej i co najważniejsze, tworzą oni dobry zespół, co było widać w eliminacjach do Mistrzostw Świata, a przypomnijmy, że Senegal wraca na Mundial po 16 latach przerwy. Myślę, że dużo kibiców pamięta przygodę tej reprezentacji w Korei i w Japonii, kiedy to sensacyjnie doszli aż do ćwierćfinału i tam naprawdę dużo nie brakowało, aby ta ekipa awansowała do najlepszej czwórki mistrzostw.
Przecież oni tam w grupie potrafili pokonać aktualnych wtedy mistrzów świata, czyli Francuzów. No i chyba największa zagadka w tej naszej grupie to Japonia. Szczególnie dla mnie jest to zagadka, jak powiedziałeś mi w przerwie, że trener Japończyków nie powołuje swoich największych gwiazd, można powiedzieć, przynajmniej na ostatnie spotkania.
No tak, jeżeli zapytamy przeciętnego kibica o jakiegoś wyróżniającego się piłkarza japońskiego, to w pierwszej kolejności wymieni Shinjiego Kagawę, czyli pomocnika Borussii Dortmund. Tymczasem on w kadrze ostatnio nie gra. Trener tłumaczy to z bardzo prostych przyczyn, że nie pasuje ten zawodnik do stylu gry jego zespołu. No, zobaczymy. No, Japończycy nie mają zbyt wielu znanych nazwisk. Z bardziej takich znanych twarzy, no to być może Yuto Nagatomo, a więc obrońca Interu Mediolan, Yuya Osako, napastnik Kolonii. A tak tych nazwisk za dużo nie ma. No, ale pamiętajmy, że Japończycy to przede wszystkim zespół i myślę, że właśnie na tym w pierwszej kolejności skupia się selekcjoner tej reprezentacji.
Jeżeli chodzi o rozkład tych spotkań, pierwszy mecz zagramy 19 czerwca w Moskwie z Senegalem o 17 naszego czasu. Następne spotkanie w Kazaniu 24 czerwca z Kolumbią o godzinie 20 i ostatnie, ale w grupie, miejmy nadzieję, spotkanie rozegramy 28 czerwca w Wołgogradzie, no i wtedy zmierzymy się z Japonią, to będzie o godzinie 16.
Ja tak jeszcze dodam od siebie, bo spotkaliśmy już wiele wypowiedzi wielu osób odnośnie szans naszej reprezentacji. No, tak moim zdaniem pominięty jeden czynnik, mianowicie kwestia aklimatyzacji. Przypomnijmy, że to Polacy mają najbliżej do Rosji, nie Senegal, nie Kolumbia, nie Japonia, a więc wydaje się, że nasi zawodnicy będą mieli tą tą przewagę na starcie, że jednak nie zaskoczy ich rosyjski klimat. Nawet jeżeli to jest lato, no to nie oni będą się musieli dostosowywać właśnie do tego. I tu upatruję troszeczkę plusa po stronie naszej reprezentacji. Ale oczywiście do mundialu jest daleko, wiele się może zmienić. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby przede wszystkim nasi najważniejsi zawodnicy przyjechali zdrowi.
Jeżeli chodzi o pozostałe grupy, no są naprawdę ciekawe, chociaż nie wiem, tak przynajmniej moim zdaniem nie ma takiej typowej grupy śmierci, co nie znaczy, że ta rywalizacja nie będzie zacięta. Zacznijmy od początku, czyli nie ukrywajmy, od najgorszej grupy. No tak się przypadkowo zdarzyło, że ta najgorsza grupa przypadła w udziale Rosji, czyli gospodarza, bo oni z takich poważnych, z takich najlepszych przeciwników, no to mają Urugwaj, a poza tym zmierzam się z Arabią Saudyjską i z Egiptem.
Ja bym tutaj Egiptu absolutnie nie lekceważył, ponieważ to, co tam robi Mohamed Salah, to jest naprawdę imponujące. Chociaż no rzeczywiście Rosjanie mają ten atut, że są gospodarzami, no ale wydaje się, że rzeczywiście mają dużą szansę na wyjście z grupy. Urugwaj jest zdecydowanym faworytem, ale właśnie Rosja z Egiptem moim zdaniem powalczą o to drugie miejsce.
W grupie B, tu wydaje się, że szczęście bardzo sprzyjało Portugalii i Hiszpanii. No pewnie właśnie między tymi zawodnikami rozegra się walka o pierwsze miejsce z tej grupy, a poza tym te drużyny europejskie będą rywalizować z Marokiem i z Iranem.
I tu się wydaje wszystko jasne. Raczej tutaj wielkich sensacji nie przewiduję. Tak dla ciekawostki warto podkreślić, że Maroko wraca na mundial po 20 latach przerwy. Po raz ostatni reprezentanci tego kraju rywalizowali na boiskach Francji w roku 1998.
A właśnie Francja zagra w grupie C i tutaj za przeciwników ma Australię, Peru i Danię. No tu też wszystko wydaje się jasne, czyli Francja, Dania, ale Peru potrafiło sprawić niespodziankę w Ameryce Południowej. Może uda się też na mistrzostwo.
No wszyscy sobie życzyli Peruwiańczyków właśnie z drugiego koszyka ze względu na ich jakość kadry i tak dalej, ale rzeczywiście eliminacje mieli udane. A co do Duńczyków, no to też mają szczęście, bo weszli na mundial po barażu i naprawdę mają grupę, gdzie mogą spokojnie wyjść z tego drugiego miejsca do dalszych gier.
Chyba taka najbardziej zacięta będzie grupa D. No tutaj Argentyna, Islandia, Chorwacja i Nigeria. Także naprawdę, no jeżeli popatrzymy na obecną formę Argentyńczyków, to może się tak zdarzyć, że zajmą nawet czwarte miejsce.
No mnie to nie zdziwi, bo Argentyna naprawdę słabo grała w eliminacjach, a przypomnijmy sobie, jak było w 2002 roku, tam wiele osób już wieszało Argentynie złote medale, a się okazało, że nawet nie wyszli z grupy. No jeżeli nowy trener tam nie poprawi szybko tej gry, no to może być ciężko.
Ale tutaj też ciekawa rywalizacja Islandii i Chorwacji, bo przecież te dwie drużyny walczyły w eliminacjach. No i tu górą była Islandia, która zajęła pierwsze miejsce, a Chorwacja musiała dostawać się z baraży.
No i nie można lekceważyć Nigeryjczyków, bo po takich latach posuchy znowu pojawiło się kilku ciekawych zawodników, chociażby z Leicester City, Keleki i Henacho, więc tam Nigeryjczycy też mają kilku ciekawych zawodników i myślę, że ostatniego słowa na pewno nie powiedzieli.
Grupa M, tutaj Brazylia, Szwajcaria, Kostaryka i Serbia. No czyli co, Brazylia i drugie miejsce Szwajcaria albo Serbia?
Ja jednak upatruję znowu, że Kostaryka może zaskoczyć, chociaż oczywiście nie jest to ten sam skład, co był 4 lata temu, który zrobił no, bez mała furorę na boiskach Brazylii, ale mają chociażby Keylora Navasa, który jeżeli jest w topowej formie, to potrafi mecz sam wybronić, a myślę, że akurat gra defensywna to dla Kostaryki może być duży atut.
Grupa F, bardzo ciekawa, tutaj Niemcy, Meksyk, Szwecja, no i ta ostatnia Korea Południowa.
No i tu się wydaje, że Niemcy raczej nie powinni mieć problemu, ale to też nie oznacza, że można rywali lekceważyć, bo zarówno Meksyk, a też Szwecja, która w barażach, przypomnijmy, pokonała Włochów, pokazali, że na mundialu są nieprzypadkowo. Także wydaje się, że tu raczej Korea będzie na straconej pozycji, ale nie od dziś wiemy, że mundial rządzi się swoimi prawami.
No i ostatnia grupa, oczywiście pomijając tą polską, grupa G, tutaj mamy Belgię, Panamę, Tunezję i Anglię. No bardzo ciekawie, Belgia z Anglią i już ten pojedynek się zapowiada.
No jest to jeden hit z hitów fazy grupowej, a więc walka o pierwsze miejsce między Anglią i Belgią, bo innego rozwiązania raczej nie przewiduje. Z kolei Panama, dodajmy, że to jest drugi debiutant oprócz Islandii na mundialu i o ile Islandia raczej ma szansę jakieś tam powalczyć o awans, to raczej o zespole Panamy trudno to powiedzieć. Najniżej sklasyfikowany ze wszystkich drużyn, które się zakwalifikowały na mundial.
Jeżeli chodzi o losowanie grupy Mistrzostw Świata, to tyle. O Mistrzostwach Świata na pewno jeszcze dużo. Do czerwca będziemy mówić. Teraz zapraszam na jeszcze jedną przerwę i wracamy z Ligą Mistrzów.
Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi.
Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there.
So come on, défi, tu te lèves. Ta voix perdue sur les chemins. Tends une main vers moi.
I feel the sunshine gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay.
Tu commences.
Jeszcze została nam na koniec Liga Mistrzów. Dzisiaj, jutro ostatnie spotkania grupowe. Wydaje się, że chyba dzisiaj są jednak ciekawsze. No szczególnie jeżeli popatrzymy na grupę C, bo tutaj trzy wielkie marki walczą jeszcze o udział w Lidze Mistrzów. No może oprócz Chelsea, bo oni już są akurat pewni, ale nie wiadomo z którego miejsca. Jeżeli AS Roma wygra u siebie z Karabachem, co powinno być oczywistością, no to wtedy Roma awansuje. Ale jeżeli Roma u siebie się potknie, no to wtedy wszystko zależy od wyniku Chelsea Atletico Madryt, ale ten mecz rozgrywany będzie w Londynie.
Chociaż z drugiej strony Atletico w ostatnim czasie pokazuje zwyżkę formy, bo i w lidze wygrywa, jak również w poprzedniej kolejce pokonało Atletico Romę, więc tutaj nie są na straconej pozycji, ale tak jak powiedziałeś,
tak, nie wszystko od nich
istotna zależy. Kwestia jest taka, że mecz ten rozgrywają w Londynie.
Jeżeli chodzi o pozostałe dzisiejsze spotkania, Barcelona bez półkadry zagra u siebie ze Sportingiem, z portugalskim Sportingiem, ale Barcelona jest pewna, jest nawet pewna pierwszego miejsca. Juventus zagra z Olympiakosem Pireus na wyjeździe, no ale Juventus też tutaj powinien sobie ten awans z drugiego miejsca zapewnić.
Tym bardziej, że Olympiakos, powiedzmy sobie tutaj istotną rzecz, że oni już nie mają nawet szans na Ligę Europejską, więc wydaje się, że tutaj też raczej nie będą specjalnego oporu stawiać, żeby sprawić niespodziankę i urwać punkty Juventusowi.
Ciekawie będzie na pewno w Monachium, bo tutaj Bayern podejmie PSG, no i będzie chciał zmazać plamę z Paryża, tam przegrali gładko, no ale ciężko będzie po pierwsze pokonać PSG, nawet strzelić im bramkę, no a jeszcze wyprzedzić ich w tabeli, to już będzie bardzo trudne, jeżeli popatrzymy na bilans, 24-1 PSG, a Bayern 10-5. W drugim spotkaniu Celtic z Anderlechtem, no i tu jest mecz raczej, no może będzie o trzecie miejsce, kiedy Anderlecht wysoko by pokonał Celtic.
No właśnie, w pierwszym meczu to Celtic wysoko wygrał z mistrzami Belgii, więc no ciężkie zadanie czeka zespół z Brukseli, chociaż pod wodzą nowego trenera spisują się nieźle, ale i tak trzeba będzie naprawdę dokonać bardzo dużej sztuki.
No i ostatnia grupa, w której też nie wszystko jest jasne. Tutaj Manchester wciąż niepewny, co wydaje się dziwne, patrząc na te 12 punktów awansu, zagra z CSKA Moskwa u siebie. Wystarczy im remis i to do zajęcia pierwszego miejsca, a Basel zagra z Benfiką. Benfica bez szans na awans. Basel też powinno wystarczyć remis w przypadku potknięcia CSKA.
No teoretycznie Manchester może jeszcze odpaść po fazie grupowej z dorobkiem 12 punktów, ale przyznam szczerze, że to byłby spory ewenement, bo jednak Czerwone Diabły, no oprócz tego ostatniego meczu, może to pokazywało, że jednak w tej grupie są najmocniejsze i raczej nie powinno być problemu z tym, żeby awansować.
No ale jutro też będziemy mieć spotkania w Lidze Mistrzów. Monako Kamila Glika już nie walczy o nic, nawet o Ligę Europejską, a zagra na wyjeździe z FC Porto, które wciąż bije się o awans z drugiego miejsca i tu będzie rywalizacja niebezpośrednia z Lipskiem, bo Lips zagra z tureckim Beşiktaşem, a Turcy ten awans już sobie wcześniej zapewnili, to spotkanie w Niemczech.
Z kolei w kolejnej grupie, tym razem w grupie ze zespołem Napoli, a więc w grupie F, ekipa Polaków, czyli Piotra Kazińskiego i Arkadiusza Milika, zmierzy się z Feyenoordem na wyjeździe, no i musi wygrać i jeszcze dodatkowo liczyć na to, że Szachtar zgubi komplet punktów w starciu z Manchesterem City, który już jest pewny wyjścia z pierwszego miejsca w grupie.
Tak, no tutaj będzie ciężko, tym bardziej, że Szachtar zagrał u siebie, a u siebie, nie tylko u siebie, ale u siebie szczególnie, to jest bardzo, bardzo ciężka do pokonania drużyna. Liverpool też zagra, no a to znaczy, że będą emocje, chociaż Liverpool zagra ze Spartakiem Moskwa, ale musi wygrać, jeżeli chce awansować z pierwszego miejsca. Tym bardziej, że w drugim spotkaniu Sevilla zagra z najsłabszym w grupie Mariborem. No i tutaj Sevilla, patrząc na ich ostatnią formę, powinna sobie dopisać te trzy oczka, czyli też awansować.
A Spartak Moskwa no może sobie pluć w brodę, ponieważ Rosjanie w poprzedniej kolejce mieli wyborną okazję, żeby mieć dwa punkty więcej. Niestety stracili punkty z Mariborem na własnym boisku. No i teraz, żeby awansować, muszą wygrać w Liverpoolu, co będzie rzeczą szalenie trudną.
Kolejna grupa to jest grupa, w której wszystko jasne, jeżeli chodzi o awans, bo z grupy H awansuje Tottenham i awansuje Real Madrid, i to w takiej kolejności raczej, czyli Tottenham z pierwszego miejsca. Borussia Dortmund walczy o dziwo o trzecie miejsce z Apoelem Nikozja. No a w tym bezpośrednim spotkaniu jutro Real właśnie podejmie u siebie Borussię, no i to będzie bardzo ciężkie spotkanie dla Niemców, żeby chociaż ten jeden punkt wywieźć.
Nawet jeżeli Borussia i Apol swoje mecze przegrają, no to tutaj minimalnie lepsza pozostaje Borussia i to ona będzie rywalizować w Lidze Europy, no ale przyznajmy, że dwa punkty po pięciu spotkaniach, mimo że rywalami są Tottenham i Real, no to nie jest jakiś imponujący dorobek, a przecież nie zapominajmy, że Borussia już grała i u siebie z Tottenhamem i u siebie z Realem.
Tak, tym bardziej, że ten zespół w poprzednich latach bardzo dobrze spisywał się w Lidze Lidze Mistrzów, no w tym roku jakiś kryzys, ale nie tylko w Lidze Mistrzów, w Lidze też szczególnie ostatnio ich dotknął. Tak właśnie wyglądają te zapowiedzi spotkań dzisiejszych i jutrzejszych Ligi Mistrzów. No a jak to wszystko się zakończyło, kto ostatecznie awansował, na pewno powiemy za tydzień. Dzisiaj już Państwu dziękujemy za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.